Mateusza, 6 rozdział, od wiersza 5 do 15. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim go poprosicie. A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. I 6 rozdział tego kazania na górze, tej Ewangelii Mateusza, zajmuje się częścią dotyczącą chrześcijanina. Kazanie na górze dotyczy chrześcijanina. Kim jest chrześcijanin, jak funkcjonuje przed Bogiem, i 6 rozdział mówi o tym, jak chrześcijanin funkcjonuje przed Bogiem, ale w świecie. Prawda? I Pan Jezus mówi, że czymś normalnym dla chrześcijanina jest to, że chrześcijanin się modli. Prawda? Jeżeli byśmy popatrzyli, jeżeli w wiadomościach czy w telewizji widzimy jakieś informacje na temat muzułmanów, to prawdopodobnie zobaczymy ich na tle jakiegoś meczetu i kiedy, prawda, na tych swoich dywanikach kłaniają się, prawda? Muzułmanie 5 razy w ciągu dnia o określonych godzinach modlą się. Pobożni Żydzi też mają ustalone określone godziny dnia, w których się modlą. I Pan Jezus właśnie w tym rozdziale pokazuje nam, jak funkcjonuje chrześcijanin w świecie, który go otacza. I widać, że dla Pana Jezusa chrześcijanin to człowiek, który się modli. Nie chodzi tu tylko o modlitwę publiczną, prawda, żeby pójść do synagogi czy do meczetu i pomodlić, ale głównie w tym fragmencie, który czytaliśmy, chodzi o prywatną, o osobistą modlitwę. Chodzi o mój czas spędzony na rozmowie z Bogiem. Jak to jest z nami? Takie pytanie sobie zadaj. Jak to jest z Tobą, ze mną? Czy w ciągu dnia znajdujesz czas na modlitwę? Jak ważne jest to dla Ciebie? Jeżeli byśmy zrobili pewnie ankietę wśród chrześcijan, ile czasu w ciągu dnia poświęcają na modlitwę, to wniosek byłby, oczywiście generalizuję, byłby taki, że generalnie chrześcijanie zaniedbują poważnie ten element chrześcijańskiego życia. Chrześcijanie generalnie nie modlą się lub modlą się w sposób niewłaściwy. Także dzieci, Piotrek, Tomek, to też do was jest, wiecie? Także jeżeli możecie, to posłuchajcie. Więc rodzi się pytanie, czy można modlić się w niewłaściwy sposób, prawda? Może ktoś zadać takie pytanie, czy można się modlić w niewłaściwy sposób? Wydawałoby się, że taka święta rzecz, jaką jest modlitwa, nie potrzebuje, żeby właśnie zajmować się tym tematem, bo jest to święta rzecz, prawda? Przychodzimy do Boga, modlimy się i jest to święte, czyste. Wydawałoby się, że modlitwa jest taka właśnie z natury, że jest rzeczą świętą. Ale jak widzimy z nauczania Pana Jezusa Chrystusa, to widać, że grzech podąża za nami wszędzie tam, gdzie my idziemy. Grzech nawet dotyka modlitwy. Jest mowa o komorze, o to, że my chrześcijanin, człowiek, który chce się pomodlić, żeby wszedł do komory. Jeżeli i zamknął za sobą drzwi, jeżeli wchodzi do komory, czy kiedy wchodzi do komory, to zamyka za sobą drzwi, to nie zamyka drzwi dla grzechu. Tak? Grzech nie zostaje za drzwiami, a chrześcijanin jest w komorze. Nie, grzech wchodzi do komory razem z tym chrześcijaninem. Więc grzech wpływa, dotyka naszego grzechu, dlatego możemy modlić się w niewłaściwy sposób. I o tym uczy nas Pan Jezus. Potrzebujemy być ostrożni, jeśli chodzi o temat modlitwy. Potrzebujemy wiedzieć, czego unikać. Stąd możemy modlić się w niewłaściwy sposób. I w tym fragmencie Pan Jezus uczy nas trzech rzeczy dotyczących modlitwy. Z jaką postawą się modlić, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak się modlić. I trzecia, o co się modlić. I są to podstawowe rzeczy, które dotyczą modlitwy. Więc dotknijmy pierwszej z nich. Z jaką postawą się modlić? Wersety 5 i 6 przedstawiają nam dwa obrazy. Dwóch ludzi, dwóch grup ludzi. Jeden obraz przedstawia nam niewłaściwą postawę, drugi obraz przedstawia nam postawę taka, jaka powinna być w modlitwie. Obłudnik to osoba, która robi coś nieszczerze. W tym przypadku robi dobrą rzecz, modli się, ale robi to w złym celu, żeby zyskać uznanie innych. Robi to na pokaz. Dobra rzecz jest wykonana w złym kierunku. Z Dziejów Apostolskich 3 rozdziału 1 wiersza dowiadujemy się, że godzina 9, czyli nasza godzina 15, była godziną modlitwy i że o tej godzinie ludzie zbierali się w świątyni po to, by się modlić. Jeżeli nie mogli być w świątyni, to szli do synagogi, których było dużo w owym czasie, a jeżeli nie byli w stanie dojść do synagogi, to stawali w tym miejscu, w którym byli i się modlili. Nieważne, czy to była ulica, prawda, czy jakaś ruchliwa ulica, czy nie, oni stawali w tym miejscu, by się modlić. I obłudnicy, o których tutaj mówi Pan Jezus, wykorzystywali to po to, żeby polepszyć swój wizerunek, żeby pokazać się jako osoba duchowa, żeby pokazać się jako osoba bardzo pobożna. Przychodzili do synagogi, albo gdy nie mogli być w synagodze, to stali na rogu ruchliwej ulicy po to, żeby się modlić, ale w tym celu, żeby ich wszyscy inni widzieli, jacy oni są wspaniali, jacy oni są duchowi i pobożni. Czyli można powiedzieć, że robili przedstawienie albo szopkę. Tak, robili coś na pokaz. Pan Jezus dalej pokazuje drugi obraz, który ma wskazywać na właściwą postawę. Człowiek, który chce się modlić do Boga, powinien udać się do komory i zamknąć za sobą drzwi i tam modlić się do Ojca. Komora to inaczej spiżarnia. I w tamtych warunkach ta spiżarnia to było, no wiadomo, co to jest, miejsce przechowywania jedzenia, ale to było miejsce, pomieszczenie najgłębiej umieszczone w domu, bez okien. I było to jedyne pomieszczenie, które miało drzwi. Więc jeżeli ktoś chce modlić się do Boga, to powinien wejść właśnie do takiej spiżarni, do komory, zamknąć za sobą drzwi i tam się modlić. Więc można by było sobie pomyśleć, że no w zasadzie Pan Jezus mówi, no dotyka miejsca, prawda, gdzie powinniśmy się modlić, a gdzie nie powinniśmy się modlić, ale to jest tylko pewne wrażenie, prawda? Bo nie możemy sprowadzać modlitwy czy tego, co naucza Pan Jezus, właśnie do jakiegoś miejsca, w którym będziemy się modlić. Chociaż jeżeli chcemy być widziani, to oczywiście wybierzemy miejsce publiczne, prawda? To jest oczywiste, więc jest to istotne, ale nie sprowadzajmy wyłącznie do tego. Istotą tego, co Pan Jezus mówi w tych wersetach, jest nasza postawa, nasza motywacja. Dlaczego robimy to, co robimy? Obłudnicy modlą się, aby pokazać się ludziom. W związku z tym są w miejscach publicznych. Właściwa postawa w modlitwie to nie robienie czegoś na pokaz. W związku z tym człowiek ucieka od ludzi, kryje się do najgłębiej umieszczonego pomieszczenia w swoim domu i tam modli się za zamkniętymi drzwiami. Chodzi o to, by nie robić pokazu. Nie chodzi wyłącznie o miejsce, prawda? Anna, matka Samuela, była w świątyni, w Sylo, czyli w miejscu publicznym. Modliła się. I to w obecności nawet kapłana, czyli w otoczeniu jakichś ludzi. Ale jej modlitwa nie była modlitwą obłudnika. To była szczera modlitwa. W 16 rozdziale pierwszej księgi, w pierwszym rozdziale pierwszej księgi Samuela, w wierszu 16, Anna mówi, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiła. Była w świątyni, była w miejscu publicznym, widzieli ją inni ludzie, ale ona modliła się z głębi swojego serca, z głębi swej troski. wylewała przed Bogiem swoje zmartwienia, ponieważ nie miała dziecka. I druga żona jej męża dokuczała jej z tego powodu. Wylewała przed Bogiem swoje zmartwienia. Nie było ani grama, ani krzty obłudy z jej strony, mimo że była w miejscu publicznym. Z drugiej strony ktoś może spędzić godzinę, dwie na modlitwie w komorze, czy tam w prywatnym miejscu, ale gdy tylko wyjdzie, to od razu leci do innych ludzi, żeby mu zadali to pytanie, gdzie byłeś przez ostatnie dwie godziny. I on wtedy, on już jest gotowy, żeby być na modlitwie w komorze. Ja codziennie chodzę na modlitwę do komory, dwie godziny co najmniej. I już wiem, że ten człowiek, oczywiście, być może był tam, modlił się, ale robił to na pokaz, bo on tylko czeka, żeby z tym wyjrzeć, żeby się pochwalić, żeby oni widzieli, żeby inni ludzie widzieli, jaki on jest duchowy, pobożny. Więc nie chodzi tu wyłącznie o miejsce, ale o postawę, z jaką się modlimy. Czy robimy to na pokaz, aby nas inni widzieli, czy robimy to po to, by nas widział wyłącznie Bóg? Pan Jezus uczy nas, abyśmy nie byli jak obłudnicy, żebyśmy nie modlili się na rogach ulic, czy w synagogach, czy w miejscach publicznych, po to, by się pokazać ludziom. Jeżeli tak robimy, to jest to zła postawa, motywacja. Jedna ważna uwaga, że Pan Jezus nie potępia modlitwy w miejscu publicznym, żeby było jasne. To znaczy naszych publicznych modlitw, ponieważ Kościół też zbiera się razem po to, żeby się modlić. Kiedy zbieramy się razem, to modlimy się razem do Boga. I oczywiście coś z tego można też wziąć, zastosować do tej modlitwy publicznej. Ale najważniejsze jest to, że Pan Jezus nie potępia publicznych modlitw. Musimy pamiętać, że w tym fragmencie Pan Jezus dotyka naszej prywatnej, osobistej modlitwie. Musimy pamiętać, że w modlitwie najważniejszy jest Bóg. Musimy zapomnieć o innych ludziach, że chcemy im się podobać. To nieistotne. Nie zapominamy o potrzebach innych ludzi, ale zapominamy o innych ludziach. Nie robimy tego, żeby oni nas widzieli, nie robimy tego, żebyśmy mogli zapunktować przed nimi. Jest to nasza prywatna sprawa, nasz osobisty, prywatny czas spędzony z Bogiem i dlatego musi on pozostać między mną i Bogiem. Nikt więcej nie jest tutaj zainteresowany, nie jest osobą zainteresowaną. Dalej, wersety 7-8 uczą nas, jak się modlić. Nie chodzi tutaj o treść, o zawartość modlitwy, ale o pewną formę. Czym jest, można inaczej postawić to pytanie, czym jest modlitwa? I tutaj znowu Pan Jezus daje nam pewien obraz. Poganie, czyli inaczej nie Żydzi, prawda, też się modlą do swoich bóstw, bogów. W Rzymie, w Grecji był cały panteon, cała grupa różnych bogów i Rzymianie, Grecy modlili się do nich, więc modlitwa nie jest tylko zarezerwowana dla chrześcijan. Każdy człowiek, czy wierzący, czy nie, ma jakieś swoje bóstwo. W sensie wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, czy nie wierzący. Ma swoje bóstwo i modli się do tego bóstwa. Dosłownie ten werset można przetłumaczyć tak. Modląc się, nie mówcie bezmyślnie, bez myślenia, jak to robią poganie, ponieważ myślą, wierzą, że w ich wielomóstwie będą wysłuchani. Modląc się, nie mówcie bezmyślnie, bez myślenia, jak to robią poganie, ponieważ mówią, że dla ich wielomóstwa będą wysłuchani. Więc to wielomóstwo, to modlenie się bez myślenia, bezmyślnie, polegało na powtarzaniu pewnych słów, czy też imion swojego bóstwa. Dzisiaj byśmy mogli to określić mianem mantrowania. Kiedy człowiek modli się, tak jak tutaj ci hinduiści czy buddyści, mają swoje koraliki i powtarzają pewną formułkę w kółko. Powtarzają imiona muzułmanie, na przykład oprócz tych obowiązkowych modlitw, mają modlitwy dobrowolne. I te modlitwy dobrowolne polegają na wymienianiu imienia bądź imion Allaha, najczęściej formach powtarzanych, w formie koranicznych, formuł, takich jak nie ma Boga oprócz Allaha i to tak w kółko powtarzają, prawda, chwała Allahowi, Allah jest wielki i na tym to polega ta dobrowolna modlitwa. Też mają koraliki i też powtarzają w kółko pewną formułkę. Innym takim przykładem już z naszego podwórka polskiego to jest też modlitwa różańcowa, że jest, są koraliki, prawda, i też modlimy się, powtarzamy pewną formułkę w kółko i w kółko. I to długie powtarzanie tych modlitw, tych samych modlitw ma na celu wymodlenie czegoś, wybłaganie czegoś u Boga. Takie modlitwy, no wiemy, że stają się mechaniczne, stają się tak zwanym klepaniem pewnej formułki. I w taki sposób właśnie postępowali poganie, Rzymianie, czy Grecy, czy wszyscy inni poganie. Każda modlitwa, która polega na mechanicznym mówieniu bez zaangażowania myślenia, jest takim rodzajem modlitwy. Przed takimi modlitwami bezmyślnymi, mantrami, formułkami klepanymi bezmyślnie przestrzega nas Pan Jezus. Przestrzega też nas przed myśleniem, że modlitwa to jest taki wyścig na czas. Im dłużej, tym lepiej. Im dłuższa modlitwa, tym wartościowsza. Bardziej skuteczna. Prawda? Bo wielu słów używali poganie, czyli no, powtarzali te same słowa w kółko i to było na czas, prawda? Im dłużej, tym wartościowsze. Oczywiście to nie znaczy, że od razu, że wszystkie długie modlitwy są złe, ani też nie znaczy, że wszystkie nasze modlitwy muszą być krótkie. Jezus przed swoją śmiercią, kiedy był w ogrodzie Getsemane, modlił się. I z opisu tego wydarzenia, jaki mamy w Ewangeliach, możemy stwierdzić, że prawdopodobnie modlił się około 2 godzin. Prawda? Zostawił swoich uczniów, poprosił ich, żeby trwali z nim, żeby czuwali z nim, a sam oddalił się i modlił się. I jest napisane, że po godzinie przyszedł do nich i zastał ich śpiących. Tak? Po godzinie. Zostawił ich znowu i poszedł dalej się modlić. Więc wniosek jest taki, że co najmniej 2 godziny się modlił, więc była to długa modlitwa. Ale jeżeli popatrzymy na to, jak się modlił Jezus, to tam nie było klepania formułek czy mechanicznego myślenia. Jego całe ciało, całe serce, cały umysł był zaangażowany w modlitwę. Jego krew pocił się krwią. To widać, jak bardzo był zaangażowany. Anioł stał, umacniał go i modlił się o pewne rzeczy, ponieważ trwożył się i smucił się z powodu tego, co ma przyjść na niego. Więc jego modlitwa odzwierciedlała to, przez co przechodził. Ani na moment nie była bezmyślna. Jezus nie był wielomówny w sensie mówienia wielu słów przez długi czas. On po prostu walczył, zmagał się i to wymagało czasu. Dlaczego w modlitwie mamy nie być podobni do pogan? Ponieważ Bóg wie, czego potrzebujemy, zanim Go poprosimy. To znaczy, że przed Bogiem nie musimy zabiegać o to, by Bóg zechciał się zapoznać z naszymi potrzebami. Bóg jest blisko nas, interesuje się nami i jest to zupełne przeciwieństwo bóstw pogańskich. Poganie myśleli, że muszą wpierw nakłonić swoje bóstwo do tego, żeby się zainteresowało problemami, z jakimi przychodzą, potrzebami. Bóg Ojciec wie dokładnie, jakie mamy potrzeby, ponieważ się nami interesuje, więc nie musimy już Go nakłaniać w szczególny sposób, aby zechciał się przyjrzeć naszym potrzebom. Mamy to już za sobą. Inna rzecz to, że Bóg jest osobą inteligentną, ponieważ Bóg jest napisany, Bóg wie, prawda? Bóg wie, Bóg zna, a wiedza, znajomość wskazuje na osobę inteligentną, na inteligencję, na myślenie. W związku z tym nasza modlitwa musi być też inteligentna, nie w sensie wysokiego IQ, współczynnika inteligencji, ale musi być inteligentna, ponieważ my jesteśmy osobami inteligentnymi, stworzonymi na obraz Boży. Bo jesteśmy podobnymi do Boga i musimy komunikować w sposób, prawda, do jakiego Bóg nas przeznaczył, stworzył. Bóg jest inteligentny i nasza modlitwa powinna być inteligentna. Być może to trochę tak naukowo brzmi, inteligentna modlitwa, ale co to znaczy? To znaczy, że z jednej strony musi być intelektualna, nasza głowa musi być zaangażowana, a z drugiej strony ta modlitwa musi wpłynąć z naszego serca. Zarówno serce, jak i umysł muszą być zaangażowane. To znaczy, że przedstawiamy Bogu nasze prośby, mówimy Mu o naszych potrzebach, ale pamiętamy, że zwracamy się do Boga, do osoby. Zarówno więc w związku z tym, że rozmawiamy z osobą, prawda, że modlimy się do osoby, więc musimy, nasz umysł musi być zaangażowany, nasze serce musi być zaangażowane. Nie muszą to być piękne, wspaniałe, rozbudowane zdania z wyrafinowanymi słowami, z kwiecistymi epitetami, prawda? Nie, przed Bogiem musimy być sobą. Więc na tym polega modlitwa. Jeżeli nie wiemy, o co się modlić w sposób inteligentny, to należałoby się przyjrzeć modlitwom Pana Jezusa, jak i modlitwom świętych, tych, które są zapisane w Słowie Bożym. Widzimy, że kiedy Jezus wisiał na krzyżu, to nie modlił się formułką. Kiedy Jezus był w ogrodzie Getsemane, to nie modlił się formułką. Zawsze Jego modlitwa była dostosowana, czy wynikała z sytuacji, w której się znajdował. Więc na tym polega modlitwa inteligenta, że my komunikujemy się z inteligentną osobą, z Bogiem, na obraz którego zostaliśmy stworzeni. Więc samo klepanie bezmyślne czy powtarzanie formułek jest niewystarczającą formą komunikowania się z Bogiem. Dalej, trzecia rzecz. O co się modlić? Wersety 9, 13, czy też 15. Pan Jezus uczy, jak uczniowie mają się modlić, o co mają się modlić. I te wersety wiemy, znamy je bardzo dobrze, uczymy naszych dzieci, modlitwa pańska. Prawda? Modlitwa pańska nie dlatego, że Jezus się modlił tą modlitwą, ponieważ Jezus się nie modlił tą modlitwą, ponieważ Jezus nigdy nie zgrzeszył, więc nigdy nie prosił o przebaczenie grzechów. A w modlitwie pańskiej jesteśmy uczeni, abyśmy się modlili o przebaczenie grzechu, więc jest to modlitwa pańska, ponieważ Pan Jezus jej uczył swoich uczniów. I na tym właśnie to jest przykład inteligentnej modlitwy. Są pewne punkty, jest pewien szablon, jaki mamy do dyspozycji, ale ten szablon powinien być dostosowany do naszych osobistych potrzeb, inaczej mówiąc, spersonalizowany. Więc nie będę omawiał każdego z tych punktów, bo to wymaga kolejnych kazań, ale wskażę tylko, że jest to pewien szablon, są pewne punkty, prawda? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje i tak dalej. Jest to pewien szablon, pewne punkty, z których powinniśmy korzystać, kiedy się modlimy. Nie chodzi o to, może inaczej, modlitwa pańska jest jak kartka urodzinowa. Idziemy do sklepu i mamy szereg różnych kartek urodzinowych do wyboru. Wybieramy jedną i wiemy, że ta kartka ma wszystko, co kartka urodzinowa potrzebuje mieć. Tak? Prawda? Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, jakieś odpowiednie zdjęcie, kwiatki czy tam coś, prawda? Wszystko jest, mamy wszystko, ale jakby zareagowała osoba, gdybyś dała taką kartkę prosto ze sklepu. Otworzyła, okej, przyda mi się, wypiszę komuś innym razem, tak? Bo nie wiem, od kogo to jest, nie wiem, co ta osoba chce przez to wyrazić, prawda? Więc taka kartka potrzebuje być spersonalizowana. Musimy tam wpisać przynajmniej swoje imię, że to jest od nas, a nie od kogoś innego. Musimy, no nie wiem, jakieś życzenie dopisać czy coś, powinniśmy spersonalizować. Jeszcze inny przykład, być może lepszy, to jest kiedy, może inaczej. Więc wtedy, jeżeli włożymy nasze serce w to, to wtedy ta kartka nabiera wartości. Kiedy w szkole, prawda, przed dniem matki, przed dniem mamy, zawsze dzieci przygotowują laurki, prawda? Wiemy, znaczy 5-4-latki czasami takie rzeczy robią. Wiem, że pisać nie potrafią za bardzo, rysować też nie, więc jak robią taką kartkę, więc trochę na bazgrzą według naszych standardów, gdzieś tam się przybrudzi, zagnie, prawda, klejem gdzieś pociągnie, gdzie nie powinno się pociągnąć. No, według takich standardów komercyjnych, no to wiemy, że to tragedia, delikatnie mówiąc, prawda, ale jak mama widzi, że to dziecko zrobiło to dla niej, że z serca to robiło, to ona widzi, że w tym jest jednak wartość, że w tym jest urok, że to jest słodkie, pomimo tych swoich takich braków, prawda? Nabiera to wartości, ponieważ mama wie, że to dziecko zrobiło tą kartkę dla niej. Tak samo jest z modlitwą do Boga. Jeżeli Boże dziecko modli się do swojego Ojca z serca, to nieważne, że zdania nie są składne, to nieważne, że wyrazy nie są kwieciste, najwspanialsze, jakie mogą być. Bóg widzi serce i to jest najważniejsze w modlitwie, ale jest personalizacja. Jest dostosowanie tego szablonu, jaki mamy w postaci modlitwy pańskiej do naszej sytuacji. Jedna rzecz, która w tym wymaga podkreślenia, jest to, że jeśli modlimy się o przebaczenie naszych grzechów, to powinniśmy być gotowi wybaczyć innym. Lub też już wcześniej powinniśmy wybaczyć innym. Tym, którzy zgrzeszyli przeciwko nam. W innym razie nie mamy co liczyć na to, że Bóg wysłucha nas, jeżeli prosimy Go o przebaczenie. Więc podsumowując, modlitwa do Boga wymaga odpowiedniej postawy naszego serca. Nie modlimy się, by pokazać się ludziom, ale modlimy się, by mieć czas z Bogiem. Inni ludzie w tym czasie nie mają znaczenia, ponieważ nie robimy tego dla nich, czy żeby się pokazać przed nimi. Jest to modlitwa z Bogiem, jest rzeczą prywatną, osobistą. Jest to sprawa pomiędzy nami a Bogiem i nikim innym więcej. Nie liczy się długość modlitwy, ale jej ciężkość. O rzeczy błahe będziemy się modlić krótko, o rzeczy ważne będziemy modlić się dłużej. Nie można mechanicznie podchodzić do modlitwy. Modlitwa to nie powtarzanie w kółko tych samych formułek. Modlitwa do Boga musi być modlitwą inteligentną, ponieważ Bóg jest osobą myślącą. Nasze serce i umysł muszą być, my cali musimy być zaangażowani w modlitwę. Modlitwa pańska pokazuje punkty, o które możemy, o które powinniśmy się modlić. Te punkty wymagają od nas personalizacji, dostosowania do naszej osobistej sytuacji. Nie powinniśmy być niewolnikami modlitwy pańskiej w sensie, że ograniczamy się tylko do mówienia formułki. W ten sposób to bardzo szybko może stać się mechaniczne, może stać się tak zwanym odmawianiem, zmawianiem pacierza, czy też mówiąc bardziej dosadnie, klepaniem, mantrowaniem. Nasz umysł, nasze serce nie będzie w to zaangażowane. Szybko powiemy z pamięci, bez przykładania większej wagi do tego. Bóg patrzy na serce, a nie na to, jakie zdania budujemy czy używamy. Bądźmy swobodni w swojej modlitwie i wyrażajmy się jej. Bądźmy sobą, nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy. Oczywiście trzeba zachować należyty respekt, szacunek czy cześć do Boga. Musimy pamiętać, że Bóg jest jednak Bogiem, a my tylko Jego stworzeniem. Jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi, ale to znaczy, że też mamy Go szanować. I ostatnia rzecz. Modlitwa jest czymś normalnym dla chrześcijanina. Chrześcijanin, osoba, która wierzy w Jezusa Chrystusa i żyje na tym świecie, jest osobą, która się modli. Jest to coś zupełnie normalnego i naturalnego. Więc na koniec znowu powtórzę te pytania, które zadałem na początku. Jak ważna jest dla Ciebie modlitwa? Czy w ciągu dnia poświęcasz na to, by spotkać się z Bogiem i z Nim porozmawiać? I czy robisz to we właściwy sposób, czyli w taki sposób, jaki uczy nas Pan Jezus w tym fragmencie, który przeczytaliśmy. Amen.